Ekscelencjo, księże biskupie Damianie, ordynariuszu diecezji kaliskiej, księże biskupie Łukaszu, czcigodni bracia, prezbiterzy, diakoni, na czele z księdzem prałatem doktorem Jackiem Plotą, kustoszem sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, drodzy ojcowie redemptoryści, na czele z ojcem Tadeuszem, dyrektorem Radia Maryja, drogie siostry zakonne, umiłowana w Panu wspólnoto Kościoła, czciciele świętego Józefa, pielgrzymi nadziei, droga rodzino Radia Maryja, siostry i bracia wierni Bożemu Słowu i wszyscy, którzy szukają prawdy. Bogu niech będą dzięki za Radio Maryja i telewizję Trwam, które pełnią posługę Bożemu Słowu mimo wielu trudności. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. To fragment dialogu Jezusa z Piotrem, który usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, a który miał miejsce nad jeziorem Genezaret, zwanym też Morzem Tyberiackim. Według ludzkiej tylko logiki, jaka wynikała z długoletniego doświadczenia rybaków, to polecenie Jezusa, by wypłynąć na głębie i zarzucić sieci na połów, nie miało sensu. Przecież było już prawie południe, a każdy doświadczony rybak wiedział, że o tej porze nie wypływa się w Morze Tyberiackie, by łowić ryby. Tym bardziej, że całonocna praca nie przyniosła żadnych efektów. Dlatego Piotr w reakcji na tę propozycję asekuruje się, gdy mówi: na Twoje słowo zarzucę sieci. Chce wyjść z twarzą wobec innych. Chce podkreślić, że to, co teraz uczyni, uczyni na słowo Jezusa. Ale wbrew tym wszystkim wątpliwościom, to słowo okazało się potężne i skuteczne, bo zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Takiego połowu być może jeszcze nigdy nie mieli, dlatego połów ten wprawił ich w zdumienie. To słowo Jezusa sprawiło taki połów. To Jego słowo uczyniło możliwym to, co po ludzku było niemożliwe. Ten cudowny połów stał się nadprzyrodzonym tłem dla powołania Piotra. Jezus mówi do niego: odtąd ludzi będziesz łowił. To znaczy, że Piotr głoszonym słowem Jezusa, słowem Ewangelii, będzie wyławiał ludzi z morza, które w Biblii często wspominane jest jako symbol chaosu, panowania szatana i śmierci. Według tego słowa i jego mocą Piotr będzie gromadził Kościół, wspólnotę uczniów Chrystusa, wspólnotę zbawionych, wspólnotę, która zmierza do życia, jakie ukazał Jezus w wielkanocny poranek. W słowie Ewangelii Jezus objawia tajemnicę Boga i w tym słowie przekazuje nam zbawienie, które wykonał. I każdy trud podjęty na to słowo i według tego słowa przynosi zdumiewające owoce, które są pożyteczne i zbawienne. Natomiast każdy trud, nawet najszlachetniejszy i najbardziej wzniosły, podejmowany wbrew temu słowu, przypomina owego człowieka z księgi proroka Aggeusza, który ciężko zarobione pieniądze zbierał do dziurawej sakiewki. Taki trud w oderwaniu od Bożego Słowa przypomina też to, co mówi psalmista: jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzi ten, co go wznosi. Jeśli Pan miasta nie strzeże, na próżno się trudzą straże. Siostry i bracia, jesteśmy w sanktuarium świętego Józefa, męża Maryi, opiekuna naszego Zbawiciela, opiekuna Słowa Bożego, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Na kartach Pisma Świętego widzimy Józefa, jak wsłuchuje się w Słowo Boże i według tego Słowa działa. Ta wierność Bożemu Słowu dawała ochronę życiu Bożego Dziecięcia i Jego Matki i uczyniła go człowiekiem sprawiedliwym. Święty Józef jest czytelnym przykładem posłuszeństwa i wierności Bożemu Słowu. I tę jego postawę chcemy naśladować. Chcemy, tak jak on, według tego słowa podejmować decyzje i według tego słowa działać. Świadczy o tym tutaj ta dzisiejsza nasza obecność. Bo to słowo jest prawdą, bo w słowie tym jest Boża moc, a co najważniejsze, w słowie tym jest życie wieczne, to życie, za którym tęskni nasze serce. Gdy zapoznajemy dzieje Słowa Bożego w świecie, to dostrzegamy nie tylko posłuszeństwo temu Słowu i radość, jaka z tego posłuszeństwa się rodzi, ale też widzimy sprzeciw wobec tego Słowa i ciemności, jakie ten sprzeciw wnosi do życia. Głównym przeciwnikiem Bożego Słowa jest szatan. On tego Słowa nienawidzi, bo Słowo to jest prawdą i służy życiu, służy zbawieniu. Dlatego próbuje to Boże Słowo zagłuszać kłamstwem, które sam wymyśla. I podstępnie wmawia, że to wymyślone przez niego kłamstwo jest prawdą i że jest dla dobra człowieka. Takie wymyślone kłamstwo i nazywane prawdą to ideologia. U podstaw każdej ideologii jest pomysł szatana, by pod pretekstem troski o szczęście zamieniać życie w piekło. Zatem ideologia to wymyślane kłamstwo podstępnie nazywane prawdą. I często ideologią posługuje się jakaś grupa, która w imię jakiegoś fałszywie pojętego dobra chce wszystkich sobie podporządkować. A tymczasem trzeba jeszcze raz podkreślić, że prawdy się nie wymyśla, bo każda wymyślona prawda jest kłamstwem. Ale prawdę się poznaje, bo prawda jest w Bożym Słowie, przez którą świat został stworzony i przez które dokonało się i dopełnia się dzieło zbawienia. Dlatego Boże Słowo, Ewangelia, zawsze jest przeszkodą dla każdej ideologii. Bo każdą ideologię demaskuje i daje duchową siłę do przeciwstawiania się jej. Dlatego ideologie nieustannie wytaczają wojnę przeciwko Ewangelii, przeciwko Słowu Bożemu. ale ostatecznie to słowo zawsze odnosi zwycięstwo. Tym niemniej warto w tym słowie się chronić, nawet przed najmniejszym przejawem ideologicznej kolonizacji, która również dzisiaj, także i w naszej ojczyźnie, staje się coraz bardziej widoczna. Przejawem tego jest na przykład ta walka z lekcjami religii w szkole. Bo lekcje religii uczą Bożego Słowa. Dlatego dyskryminowani są nauczyciele religii i uczniowie, którzy w lekcjach religii uczestniczą. I by utrudniać im udział w nich, nakazuje się umieszczanie lekcji religii poza siatką zajęć, zakazując też wliczania do średniej oceny z lekcji religii. To jest jawny przejaw dyskryminacji i lekceważenia ludzi wierzących w Chrystusa. Powodem takich działań jest otwarta walka z tym, co chrześcijańskie. Brakuje dobrej woli, by poznać, że nauczanie religii wspiera wychowawczą rolę szkoły, że lekcje religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu, że dają możliwość zapoznania sensu życia i poświęcenia dla innych, że mają też bardzo ważne znaczenie dla poznania i tworzenia kultury. To usilne dążenie, by wyrzucić ze szkół w naszej ojczyźnie lekcje religii, a także lekceważenie wychowania patriotycznego, stało się swoistą obsesją. Znamieniem tej walki jest też wprowadzanie w miejsce wychowania do życia w rodzinie przedmiotu podstępnie zwanego edukacją zdrowotną, zatrutego ideologią. Mówiąc językiem obrazowym, ten przedmiot przypomina podawaną do picia szklankę z pomarańczowym sokiem, do którego dolano trucizny. A tymczasem szkoła, wychowanie, historyczna pamięć, patriotyzm nie są własnością żadnej władzy, a tym bardziej jakiejś ideologii, ale są dobrem wspólnym, własnością ojczyzny, narodu i rodziny. Czy można się na to zgodzić, aby zatruwano ideologią duszę dzieci i młodzieży? Nie trudno w tych działaniach dostrzec wypowiedzianą wojnę Bożemu Słowu, Ewangelii, bo Ewangelia jest przeszkodą dla każdej ideologii, dla każdego kłamstwa, dla bezbożności i deptania boskich praw, które są u podstaw godności i poszanowania życia każdego człowieka. Wcześniej drastycznym przykładem tego zjawiska była ideologia nazistowska, owa niemiecka odmiana włoskiego faszyzmu. Chciałbym tu przywołać w tym kontekście kilka jej znamion. Podczas lotu norymberskiego w 1934 roku młodociani od 10 do 18 roku życia zrzeszeni w Hitlerjugend, tak zwana młodzież Hitlera, śpiewała: żaden ksiądz nie wydrze z nas uczucia, że jesteśmy dziećmi Hitlera. Czcimy nie Chrystusa, lecz Horsta Wessela. Chodzi o nazistę, nazwanego przez Goebbelsa, szefa nazistowskiej propagandy, męczennikiem za narodowy socjalizm. I dalej ta zmanipulowana przez ideologię młodzież krzyczała: precz z kadzidłami i wodą święconą. Kościół nie rozumie, co dla nas jest cenne. Ta swastyka przynosi zbawienie światu. Chcemy podążać za nią krok w krok. W 1935 roku zakazano modlitwy w szkołach. W latach 1936-37 rozpętano przeciwko duchownym i siostrom zakonnym uporczywą kampanię oszczerstw, stosując starą metodę manipulacji zwaną pars pro toto, polegającą na orzekaniu o wszystkich na podstawie jednostkowych negatywnych przypadków. W 1938 roku zabroniono w szkołach śpiewania kolęd i wystawiania jasełek, a w czasie wojny zakazano używania samej nazwy Boże Narodzenie. Usuwano też krzyże ze szkół i szpitali. Zaprzestano nauczania religii. Dlaczego? Bo chrześcijaństwo było przeszkodą we wcielaniu w życie ideologii nazistowskiej. Chrześcijaństwo, gdy jest wierne Bożemu Słowu, zawsze jest przeszkodą dla wymyślanego kłamstwa, dla każdej ideologii. Podobnie działali Sowieci, zarażeni ideologią komunizmu, którzy ramię w ramię z nazistami niemieckimi wprzęgli się w wojnę i zadali naszej ojczyźnie i naszemu narodowi bolesne rany. Oni też mieli swoją organizację podobną do Hitlerjugend, nazywaną Związkiem Wojujących Bezbożników. Jej celem było wyszydzanie ludzi wierzących i symboli religijnych, a także zwalczanie wszelkich przejawów religijności. Na przykład święta Bożego Narodzenia zamienili na dzień industrializacji. Duchowni poddawani byli represjom i prześladowaniom, a wspólnotom kościelnym konfiskowano wszelkie dobra, aby w ten sposób uniemożliwić im funkcjonowanie. Organizowali marsze, których uczestnicy zachęcani byli do niszczenia mijanych po drodze symboli religijnych, atakowania świątyń, przewracania krzyży. Zarówno dla nazistowskiej, jak i komunistycznej ideologii chrześcijaństwo było przeszkodą, bo wiara w Chrystusa, jeśli jest zgodna z Jego duchem, stoi po stronie prawdy i zawsze jest przeciwko jakiejkolwiek ideologii. Dzisiaj serca i umysły ludzkie kolonizuje nowa ideologia, którą najogólniej można nazwać neomarksizmem. Neomarksizm to współczesna odmiana marksizmu, z którego wcześniej wyrósł komunizm. Żeby się przekonać, jak wielka jest sympatia, zwłaszcza w krajach zamożnych, dla tej ideologii, która kiedyś stworzyła komunizm, wystarczy wspomnieć, że tak niedawno, bo przed kilkoma laty, uroczyście celebrowano 200. rocznicę urodzin Karola Marksa, nazywając go obywatelem europejskim i wystawiając mu ogromny pomnik w Trewirze, który sprezentowały chińskie władze. Ideologia neomarksistowska występuje pod nową flagą i nowymi symbolami. Charakteryzuje się tym, że szczęście ludzkości upatruje w nowych, wymyślanych prawach, na przykład w rozszerzaniu prawa do zabijania człowieka w początkach jego życia, w promowaniu zmiany płci już u kilkunastoletnich dzieci, co wywołuje psychiczny zamęt, w redefiniowaniu pojęcia małżeństwa i rodziny, że u jej podstaw niekoniecznie musi być związek mężczyzny i kobiety. W rozszerzaniu możliwości stosowania eutanazji, czyli zadawania śmierci ludziom starym i chorym, gdyż przeszkadzają w szczęściu młodym pokoleniom uformowanym według egoistycznych projektów. To tylko niektóre cechy tej ideologii, która wypowiada wojnę temu, co chrześcijańskie, temu, co jest ze Słowa Bożego. Ale tego słowa nikt ani nic nie zdoła zwyciężyć, bo słowo to jest prawdą, bo w słowie tym jest Boża mądrość, Boża moc, życie wieczne. W słowie tym jest nasza nadzieja, nasze zwycięstwo. Amen.